Myślę, że temat, który za chwilę wywoła spory oddźwięk społeczny, no bo to jest sprawa poważna. Doktor Dagmara Wiejurkowska, internista, geriatra i Anna Rębas.
Witamy. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam.
Tak, rozmawiałyśmy przed audycją, że być może to temat, na który poświęcić trzeba będzie chociaż dwie audycje, bo w jednej to może być mało czasu chyba na to. A temat jest faktycznie ważny, bo to chodzi o starość. Starość, ale tak w ujęciu takim
instytucjonalnym.
Można powiedzieć instytucjonalnym. Gdzie tą starość spędzić i jak tą starość poprowadzić tak, żeby i rodzina, i osoba starsza była zadowolona z tych ostatnich dni, taty, mamy. I czy te domy starości, o których będziemy mówić, jest jakieś inne określenie, pani doktor?
Właśnie, nie mówmy domy starości.
Właśnie, tak? na to...
Chyba mówmy lepiej domy opieki, bo to jednak tu nie chodzi o to, żeby tam spędzić starość, bo to tak źle od razu brzmi, tylko chodzi o to, żeby dobrze się tym rodzicem zaopiekować w momencie, kiedy on już jest na tyle niesprawny, że tej opieki potrzebuje. Bo dom starości to jest takie pejoratywne określenie jednak, takie w moim nawet, w ogóle w brzmieniu, bardzo negatywne, prawda? Dom starości, czyli taki ostatni moment, kiedy gdzieś tam wrzucamy tego naszego rodzica i teraz już niech się dzieje, co ma się dziać, czyli dążymy tylko ku końcowi. Nie, niech tak nie będzie. Myślmy trochę inaczej.
Bo tematem, który chcemy wywołać, jest to, czy ten dom opieki dla osób starszych, to ma być, to jest w Polsce traktowane ciągle jako taki temat tabu trochę, trochę się boimy, żeby...
To jest bardzo trudny temat.
Żeby nie poruszać tego tematu, tak. A już nie daj Boże, żeby rodzica w takim domu, w takiej placówce nie umieścić. Jest coś takiego, że to jest...
To jest ciągle źle widziane.
I czasami jako skandal jest też traktowane, jak rodzina to robi.
Myślę, że tak. Znaczy myślę, że może skandal za mocne słowo, ale rodziny bardzo boją się oceny dalszej rodziny. Boją się oceny swoich przyjaciół, bliskich, przyjaciół rodziców. Żeby nie byli napiętnowani i wytykani palcami, że to ci, którzy oddali matkę czy ojca właśnie do tego domu starości. A to nie jest tak, bo ja to nie, też chcę od razu się usprawiedliwić. To nie jest tak, że ja jestem fanką domów opieki. Absolutnie. Nie wtedy, kiedy one nie są konieczne. Natomiast jeżeli jest taka konieczność i rodzina nie daje sobie rady z opieką nad swoim bliskim, czy ojcem, czy matką, czy współmałżonkiem, bo czasami są rodziny takie, gdzie nie ma tego dziecka blisko, bo on na przykład mieszka za granicą od wielu lat, albo są małżeństwa bezdzietne i zostaje jedna osoba, która się tą drugą osobą opiekuje i po prostu nie daje rady. Nie daje rady fizycznie i psychicznie. Bardzo często jest tak, że jak jest rodzina wielodzietna, to i tak pozostaje, tylko nie wiem dlaczego tak jest, ale jest jedno dziecko, które zawsze się tym rodzicem zajmuje bardziej. Reszta jest dochodząca, jak ja to mówię, to są goście, którzy przychodzą w odwiedziny. Natomiast jest jedno dziecko, które tego rodzica dogląda częściej, ale...
To jest źle, już
rozumiem. To jest źle.
Ale najczęściej taki model obowiązuje.
Tak, tak. Jakoś tak jest, że jest zawsze jedno dziecko, które jest do opieki, a reszta do odwiedzin. I najczęściej ci, którzy odwiedzają, mają najwięcej do powiedzenia, do skrytykowania czasami, niż ten, który jest na co dzień z tym rodzicem i naprawdę najwięcej siły i swojego życia wkłada w tę opiekę nad rodzicem. Domy opieki to jest ciągle trudny temat, bo to jest ciągle tak troszeczkę, tak zawsze trąci takim małym skandalem rodzinnym, że jednak gdzieś tam po jakimś długiej opiece ktoś się decyduje na oddanie rodzica do domu opieki.
A często jest tak, że zostawiając rodzica w domu, nie jesteśmy mu w stanie zapewnić.
Przychodzi taki
moment, w pewnym momencie tak. I w pewnym momencie jego zdrowia,
tak.
Że jest to nawet często niebezpieczne.
Dla niego samego. Tak dokładnie. Jest. Ten rodzic na przykład z chorobą Alzheimera, sprawny fizycznie, ale mentalnie w swoim świecie, jest dla siebie niebezpieczny, bo jest trochę nieprzewidywalny, więc nawet jeżeli zostawimy go w domu, w zamkniętym domu, teoretycznie bezpiecznym, z wyłączonym prądem, gazem, bez dostępności do jakichś, nie wiem, ostrych przyrządów, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co ten rodzic zrobi. Druga rzecz, jeżeli zostawimy rodzica w łóżku leżącego, bez opieki, na 8 godzin tylko naszej pracy, czy nawet 7, to jest to 7 godzin leżenia w łóżku. Ten pacjent, ten stary człowiek przez te 8 godzin jest w lęku, bo jest sam. Nawet jeżeli jest to głęboka demencja, to i tak odczucie lęku jest przeogromne.
Czuję coś takiego
oczywiście
jak lęk.
Nie ma poczucia bezpieczeństwa w tym pustym domu. I te domy opieki są między innymi po to, żeby ten rodzic był ciągle wśród ludzi. Nigdy nikomu nie dogodzimy w 100%. To takiej to w ogóle nie wchodzi, nawet nie usiłuję tego zrobić, prawda? Ale też czego ja się boję jako geriatra, kiedy zostawiamy starego rodzica w domu, na przykład na noc, że on po prostu w nocy wstanie do toalety, upadnie i się połamie. I to złamanie, że będzie leżał potem z tym złamaniem przez kilka godzin gdzieś na podłodze w toalecie czy przed toaletą. I te kilka godzin może być decydujące. To jest znowu lęk. Wyobraźmy sobie, że się łamiemy w nocy, tak? Jesteśmy zdrowi. Łamiemy się w nocy i nie możemy się doczołgać do telefonu albo nie umiemy z niego skorzystać.
To już jest zagrożenie życia.
Jest to zagrożenie życia. Absolutnie tak. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której trzeba powiedzieć, że czasami rodzina potrzebuje wsparcia. Jest mało takich miejsc, gdzie opiekun rodzinny to wsparcie otrzyma. Rodziny próbują same sobie ze wszystkim dać radę, bo tak jakby to jest wtedy zawsze lepiej postrzegane, prawda, że jesteśmy tacy fajni, tacy samodzielni, tak sobie ze wszystkim zorganizujemy opiekę dla tego rodzica. Nieprawda, ta opieka w pewnym momencie tę rodzinę wykończy, bo jeżeli mamy rodzica 70-paroletniego, no to dziecko jest 50-paroletnie, zakładam, czyli jest w pełni pracy, musi wyjść do pracy, zarobić, musi zrobić zakupy, musi tego rodzica oprać, musi zająć się być może swoimi wnukami, dziećmi i nagle się okazuje, że dla tego rodzica jest tego czasu naprawdę niewiele.
Już liczę godziny, kiedy tego dziecka
tak,
nie ma.
Dokładnie. To jest... Więc i to zmęczone dziecko, 50-60-letnie, wraca z pracy i jest zarzucone przez tego rodzica pytaniami przeróżnymi, a jest zmęczone. Więc to zmęczenie przekłada się potem na wyczerpanie psychiczne, na wyczerpanie fizyczne i przychodzi taki moment, i to wcale nie jest tak rzadko, że my tego naszego rodzica bardzo kochamy nadal i szanujemy, ale przestajemy go lubić w pewnym momencie. I to jest taki sygnał ostrzegawczy, że trzeba coś z tym zrobić, naprawdę.
Czyli
że
można kochać, można, a przestać lubić.
Tak. Za to, co robi. Za to, że jest czasami agresywny. Za to, że jest niewdzięczny. Za to, że bywa niesprawiedliwy, że nie powie nam dziękuję, bo ciężko jest od osoby starszej czasami usłyszeć dziękuję, bo jakby też w mentalności osób starszych, jakby wynika to z tej charakteropatii pewnej, która jest z wiekiem, że osoby starsze są bardziej skoncentrowane na sobie, one są bardziej skupione na swoich problemach. One chcą, żeby je słuchać, one chcą, żeby się nad nimi pochylić, żeby się zatroszczyć o nich. One potrzebują po prostu troski. I teraz, co zapewnia nam dom opieki? Pewną powtarzalność, pewien schematyzm może, który dla osób zdrowych jest czymś złym, może być postrzegane jako coś złego, ale dla osoby starszej to daje pewne poczucie bezpieczeństwa. Czyli wstajemy rano, jest śniadanie, jest kąpiel, jest śniadanie, po śniadaniu jest chwila drzemki, potem być może są jakieś zajęcia, jest kawka popołudniowa, jest obiad o tej samej godzinie. Kręcą się ciągle jacyś ludzie, zmieniają się opiekunowie, czyli mają więcej cierpliwości do tych pacjentów, bo wymienia się nam personel.
Ciągle ktoś jest.
Ciągle ktoś jest. Ciągle coś się dzieje, chcąc, nie chcąc, coś się wokół nas dzieje. To jest tak, że my nawet możemy do tego pacjenta nie wejść na salę, ale mimo wszystko, a to wejdzie pani sprzątająca, to wejdą panie, które roznoszą jedzenie, zagadają 2-3 słowa, jakieś takie drobne atrakcje się w naszym życiu pojawiają. Jesteśmy wśród ludzi. To jest naprawdę bardzo istotne.
I to, co pani doktor teraz mówi, to jest punkt widzenia właśnie tej osoby, która straciła samodzielność, starszej, tego naszego rodzica. Już nie nasz punkt widzenia. Ten personel, który jest tam, wie mniej więcej, co ma robić, wie, jak ma się zachowywać, wie, na co ta osoba czeka. I ta powtarzalność jest wyuczona, zastosowana i przyjmowana.
Ona też powinna być dostosowana do danego pacjenta. A my ktoś tego musi się po śniadaniu tak położyć, jest. Ktoś nie. Więc musimy się poznać w tych domach. Prawda? My musimy poznać swojego podopiecznego.
A powiedzmy sobie szczerze, bo do czego zmierzam, że nawet najbardziej kochająca córka czy syn nie muszą takich zajęć i przeszkoleń przejść. I często tego nie wiedzą. Nie mają pojęcia o tym, co tak naprawdę znaczy zaopiekować się rodzicem. Bo zaopiekować się rodzicem to jest bardzo pojemne pojęcie i to nie chodzi o to, żeby usiąść, przytrzymać za rękę i porozmawiać po pracy, kiedy myślimy już o 16 rzeczach, które na nas czekają.
No właśnie.
I rodzic tego, tylko tego nie potrzebuje. On potrzebuje to, o czym powiedziała pani właśnie dokładnie przed chwilą.
On potrzebuje zainteresowania.
I zajęcia w pewnym momencie medycznym.
Tak. Oczywiście alternatywą do domu opieki jest opiekun w domu. są w tej chwili szkoły opiekunów medycznych. Zresztą coraz więcej się o tym mówi, że tak naprawdę to jest zawód XXI wieku. Moim zdaniem bardzo niedoceniony, bo niedofinansowano, tak bym powiedziała. Ale to są ludzie, którzy kończą szkołę opiekuna medycznego i naprawdę wykonują przeogromną pracę. Przeogromną pracę. Ja mam teraz, i to nie boję się tego słowa, ja mam zaszczyt pracować w tej chwili naprawdę z profesjonalnymi opiekunami. I wierzcie mi państwo, że ja się od nich wielu rzeczy uczę.
Ten temat opiekunów medycznych, obiecuję państwu, że na pewno pojawi się
Musimy to poruszyć, bo to jest bardzo niedocenione. To ma być teraz nazywany asystent osoby starszej. Bo oczywiście alternatywą do domu opieki jest opiekun w domu.
I do tego wrócimy. Natomiast dobrze, ciągnijmy jeszcze ten temat utraty samodzielności, bo poruszyła pani tutaj pacjenta, chorego człowieka starszego z Parkinsonem, z Alzheimerem. To są schorzenia, które wiadomo wywołują pewne zachowania określone, ale można być osobą starą, można mieć 70-80 lat i nie mieć żadnych schorzeń tego typu, tylko też stracić samodzielność, przestać dobrze się poruszać, przestać
wychodzić z domu, zapewnić sobie podstawowe zakupy,
nie móc
dotrzeć do toalety, do łazienki, móc się umyć, porządnie sobie przygotować jedzenia i mamy już problem.
Kto powinien znaleźć ten moment, kto powinien uchwycić ten moment, bo osoba starsza często mówi, ale ja sobie doskonale radzę, ty źle mnie oceniasz, ja sobie jeszcze radzę, a tak już nie jest. W pewnym momencie okazuje się, że nasi rodzice też pewne rzeczy przed nami ukrywają.
A
my też słabiutko rozpoznajemy pewne rzeczy, bo jest nam na rękę nie widzieć pewnych rzeczy, prawda?
Świetnie, że pani to powiedziała, bo ja czasami polecam, jakby proszę też dzieci tych właśnie niepełnosprawnych, niesprawnych może z powodu starości rodziców, o to, żeby zamieszkali na chwilę z rodzicami. Bo się okazuje, że oni po prostu przychodząc raz czy dwa razy w tygodniu, mają poczucie, że z tym rodzicem przebywają bardzo często. Wpadają w momencie, kiedy matka czy ojciec są przygotowani na tę wizytę, czekają na nich z herbatką, z jakimś tam kawałeczkiem ciasteczka, stwarzają pozór tego, że jest wszystko okej, że jak najbardziej jesteśmy w porządku, ale dlaczego to robią? Bo nie chcą tego swojego dziecka obciążać swoją osobą. Bo boją się bardzo takiego momentu, kiedy będą ciężarem dla swojego dziecka.
I trzeba będzie podjąć pewne decyzje.
I
boi się tych decyzji i jedna strona, i druga.
Oczywiście, że tak. I teraz rodzic się boi obciążyć dziecka swoją osobą. Dziecko boi się dostrzec, nawet to dorosłe, czy też nawet powiedziałabym już stare dziecko, boi się dostrzec, że jednak przyszedł ten moment, kiedy ten rodzic tej opieki potrzebuje. Ale dlaczego? No bo to wszystko to jest z lęku, tak? Z jakiegoś takiego momentu, kiedy... Bo to jest taka nieodwracalność starości. To jest, starość czeka nas wszystkich, tak? Jeżeli dożyjemy, oczywiście. Ale jest w starości jest pewna nieodwracalność, czyli coś się w nas psuje stopniowo, czasami bardziej, czasami mniej, ale generalnie pewne sytuacje w życiu nam zaczynają doskwierać, a pewne radości zaczynają nam już umykać. I to jest, dużo rzeczy niestety bierze się z takiego niepokoju i lęku, że my nie chcemy dostrzec pewnych rzeczy, prawda? Bo tak jest łatwiej dla jednej i dla drugiej strony.
I to zamieszkanie? Kiedy,
tak, to czasami to zamieszkanie na dzień, na dwa, żeby zobaczyć, jak ta matka czy ten ojciec wstaje w nocy do toalety, czy zapala światło, czy nie potyka się, czy zakłada kapcie, z których potem wypada, czy idzie do toalety i otwiera te drzwi w sposób odpowiedni, a nie to, że z daleka już tą klamkę chwyta, co jest bardzo niebezpieczne, bo się może łatwiej przewrócić. Czy wszystkie jakieś kable od telefonów, od jakichś telewizorów, radia, czy one są pochowane, żeby one nie stanowiły zagrożenia. Takie drobne dywaniki, które ciągle gdzieś tam nam fruwają i też są śliskie. Bardzo śliskie, bardzo niebezpieczne. I nagle się okazuje, że to mieszkanie, w którym mama czy tata mieszkają od lat 50 czy 40, okazuje się, że jest dla tego rodzica niebezpieczne, że dopiero wtedy, kiedy przez 24 godziny to obserwujemy. Kiedy widzimy, że ta matka do drugiej w nocy nie śpi, potem się tłucze gdzieś po nocy, że ciągle jest w tym zapalonym świetle, bo się boi zasnąć, to zaczynają nam się też otwierać oczy na to, inaczej postrzegamy wtedy tego naszego rodzica.
I to już jest ten moment, pani doktor, żeby siąść w rodzinie naprzeciwko taty, mamy, brata, siostry i podjąć pewne decyzje, ale
może
nie takie,
tak.
Bo...
Może nieradykalne.
Może nieradykalne,
na
że siedzimy teraz, nagle zwołujemy naradę wojenną, stawiamy herbatę, ciastka, będzie rozmowa, bo ludzie starsi boją się takich zasadniczych rozmów,
poczują
prawda?
Poczują się zaatakowani.
Tak jest.
Każdy z nas by się poczuł zaatakowany.
Czegoś chcą ode mnie, a ja tego nie chcę.
Tak. Może zacznijmy myśleć o kimś, kto przyjdzie i zaopiekuje się tym rodzicem w domu. Może na początek 2 godziny, bo ten rodzic musi zaakceptować obcą osobę, prawda? No bo to jest, nagle pojawia się w naszym domu ktoś obcy. Nieważne, że profesjonalista, ale jednak obcy. Więc ten rodzic musi na to wyrazić zgodę, jeżeli jest świadomy i może na to wyrazić zgodę. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy pacjenta z zespołem dementywnym, który nie jest w stanie podjąć samodzielnie decyzji, to tutaj decyzja, no niestety, musi być scedowana na dzieci, na pielęgniarki środowiskowe, które też muszą wyprowadzić wywiad, i na lekarza, który zna tego pacjenta. Tu musimy polegać też na osobach, które będą nam, związanymi ze służbą zdrowia, które będą nam doradzać, że być może to jest ten moment, bo państwo nie dajecie sobie rady, bo ten pacjent stanowi zagrożenie dla siebie, bo jest niebezpiecznie, bo wy też musicie odpocząć i przestać jeździć na 2 czy 3 domy czasami, bo jeszcze wnuczki czy tam wnuki. Więc czasami warto zaufać komuś, kto się na tym zna.
Czy lekarz rodzinny też powinien włączyć się w tego typu decyzje? Czy on jest w stanie rodzinie zasygnalizować, że to już jest ten moment, kiedy warto pomyśleć nad opieką? Niekoniecznie oddać mamę, tatę do domu opieki, bo to nie o to chodzi, ale spowodować, żeby ta mama, tata nie byli sami.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Często te pierwsze rozmowy są właśnie z lekarzami pierwszego kontaktu. To jest w ogóle trudny moment, bo tak jak mówię, no wszyscy odwlekamy ten moment. Nikt nie dąży do tego. To jest ciągle jednak takim małym skandalem, jak zaczynamy mówić. I pani, bo to jest też tak, że dzieci do mnie mówią, no tylko nie dom opieki. A ja się pytam, dlaczego nie? Być może nam to rozwiąże wiele problemów.
I czyli w Polsce jest taka sytuacja, pani zauważa, pani doktor, taką sytuację, że polska rodzina szuka domu opieki dopiero wtedy, kiedy
ma nóż na gardle,
fizycznie i psychicznie sama nie jest w stanie się zająć.
Tak, albo wtedy,
a to jest już za późno,
kiedy rodzic o to prosi. Bo też są takie sytuacje, kiedy ten rodzic jest w stanie podjąć samodzielnie decyzję i prosi o to, że chce.
Tu mam SMS. Znam 2 przypadki, gdy starsze osoby same chciały iść do domu opieki dla towarzystwa opieki i lekarza na miejscu.
Tak, dokładnie. Widzi pani, i wracamy do tematu jednego. Poczucie bezpieczeństwa. Jestem wśród ludzi. W razie czego, jak mi się coś stanie, to jest pielęgniarka, jest opiekunka, zostanie wezwany lekarz, a jeżeli lekarza nie będzie, to zostanie wezwane pogotowie.
Czyli...
I to daje poczucie bezpieczeństwa. Naprawdę życie w lęku jest straszne. Pacjent, który jest w lęku, będzie pacjentem agresywnym, będzie pacjentem złośliwym, bo gdzieś ten lęk będzie musiał ulokować. I to nie jest, ja chcę to z pełną świadomością tego, co mówię, powiedzieć. To nie jest tak, że osoby stare są złośliwe. Nie, tak nie jest. One być może są złośliwe i agresywne, bo coś im jest, a nie potrafią o tym do końca powiedzieć.
Czyli z tego, co pani mówi, to tak naprawdę na pierwszym miejscu jest to poczucie bezpieczeństwa, którego potrzebuje ta osoba. Bo zakładamy, że mieszka sama. Jest to tata, mama, ktoś mieszka sam. Potem potrzebuje też poczucia tej wspólnoty, żeby ktoś był.
Żeby z kimś wypić kawę, mówiąc krótko.
Rytmu dnia, o którym pani mówi.
Ten pewnej powtarzalności.
Powtarzalności, to jest ważne.
Musi być jakiś taki rytm w tym wszystkim.
No i na końcu możemy wymienić te ciepłe relacje z otoczeniem. No najlepiej by było, gdyby to była rodzina, ale jeżeli to nie jest takie łatwe, no to te relacje są. To wszystko ta osoba w takim domu na przykład otrzymuje właśnie. A często któryś z tych momentów, któryś z tych elementów, jeśli jego nie ma, to już jest problem.
Jest. Problem jest wtedy, kiedy starsza osoba nie akceptuje nowego domu. Bo jest zmiana środowiska, bo to nie jest jej łóżko, to nie jest jej fotel. Chociaż ja nie wiem, dlaczego nie można by zapewnić na przykład tego, że ktoś nawet swoje mebelki przywozi. Przecież no bądźmy szczerzy, no każdy ma jakieś swoje ukochane coś tam. Ale to jest problemem. Kiedy nie akceptuje tego, albo nie jest w stanie zrozumieć, co się wydarzyło w jego życiu. Ze względu na chorobę. Tak? Ten brak akceptacji wynika na przykład z zespołu dementywnego. Ale pozytywem, bo chcę powiedzieć o pozytywie, jest to, że czasami poprawiają się relacje rodzinne. Że to dziecko, które odpocznie od tej opieki codziennej, takiego tego wyczerpania psychofizycznego, nagle postrzega swojego rodzica na nowo, tak? Zaczyna na nowo odkrywać, że ta złośliwość, o takich problemach my słyszymy głównie w gabinetach, że już po prostu ludzie, że ta matka czy ten ojciec są tacy niewdzięczni. Nie oczekujmy na słowo dziękuję, proszę państwa, bo stary człowiek będzie skupiony na sobie. Ale w momencie, kiedy on osiągnie taki stan stabilizacji i właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, to te relacje rodzinne też się zmieniają. One są po prostu lepsze.
Czyli trzeba odsuwać od siebie to słowo skandal, presja, otoczenia, żeby umieszczać rodziców, żeby myśleć o przyszłości naszych rodziców 80-90-letnich, bo tak jak pani słusznie zauważyła, wtedy dziecko ma już też 60,
no właśnie, więc
70 lat.
I czasami jest bardziej schorowane niż ten rodzic.
Który to moment jest taki dobry, żeby uchwycić ten czas, kiedy ojciec już, mama musi się już, mamą i ojcem muszą się już zająć specjaliści, że już my sami jako rodzina nie możemy to, lekarz rodzinny zwróci nam na to uwagę, czy sami właśnie mieszkając z ojcem, obserwując, czy mamy podjąć, bo my boimy się podjęcia decyzji.
Trudno, tak, oczywiście. Może być trudna sytuacja z lekarzem rodzinnym, bo jak pacjent przychodzi do lekarza, to przychodzi z bardzo konkretną sytuacją zdrowotną. Nie zawsze opowiada o tym, że nie daje sobie rady w domu.
I że jest mu już
i że potrzebuje samemu pomocy. To się zdarza stosunkowo rzadko. Ale to tutaj powinna być czujna rodzina, żeby zobaczyć na przykład, że jest większy bałagan w domu, że są jakimś że na przykład stoją garnki z kilkoma zupami niedojedzonymi.
Czyli higiena zaburzona.
Higiena
tutaj,
zaburzona,
tak?
Że w lodówce jest pusto, że jeżeli nie zrobią zakupów, to ten rodzic, mówiąc nawet, że wychodzi po zakupy, po te zakupy nie wychodzi, tylko ukrywa przed dziećmi fakt, że nie daje sobie rady. Albo mówi, że pani sąsiadka na przykład zrobi zakupy.
I potem po pół roku wyniki robione okazuje się, że jest anemia,
właśnie,
tak?
Dokładnie.
Bo
tak.
Nie je za bardzo tego, co powinien.
Tak, dokładnie.
Czyli takie
tak.
rzeczy powinny wzbudzić nasze zainteresowanie.
Niepokój wśród dzieci.
I niepokój.
Jest jeszcze jeden problem, bo jak my tego rodzica widzimy często, to też nie zwracamy uwagi na drobne zmiany. I czasami tak podstępnie zaczynają nam się pojawiać zaburzenia pamięci, że my przychodząc do rodzica na obiad niedzielny, tak w cudzysłowie oczywiście to mówię, no to jest świetna rozmowa przy obiedzie, taka rozmowa pewnie tam o niczym, ale gdybyśmy podpytali, to jest takie zaskoczenie czasami w gabinecie, kiedy ja zadaję bardzo proste pytania, jaki mamy rok, jaki mamy miesiąc, jaką mamy porę roku i nagle ten rodzic zaczyna się w prostych rzeczach gubić. I dzieciom się otwierają oczy, że kurczę pieczone, jednak ten rodzic potrzebuje pomocy. Co jest jeszcze istotne, jest tak zwana, ja to nazywam magią obcej osoby. Bo dziecko jest zawsze dzieckiem. Nieważne, czy to dziecko ma lat 60 czy 70, to jest dziecko. I dziecko nie może być rodzicem dla swojego rodzica. Więc jeżeli pojawia się ktoś obcy, czy to będzie fizjoterapeuta, rehabilitant, czy to będzie opiekun, ktoś, kto będzie przychodzić, to ta starsza osoba bardzo chce dobrze wypaść przed tą obcą osobą. To jest tak jak w gabinecie lekarskim, że ci pacjenci się sprężają, mobilizują. Oni fantastycznie wypadają na tych wizytach gabinetowych, a w domu jakby sobie dają radę gorzej. Ale to mówię tak, jak to, z czego to wynika? Z tej pełnej mobilizacji przed osobą obcą. Chcemy dobrze się pokazać. Ja pamiętam taką sytuację, którą opowiadam jako anegdotę trochę. Kiedy to taka fajna sytuacja. Pani Daniela, nasza pacjentka, która z zespołem dementywnym, 80-paroletnia pani, to był luty 2 lata temu, pruszył śnieżek i przez okno było widać, że pada śnieg. Ja się pytam, jaką mamy teraz porę roku i pani Daniela odpowiada, że mamy lato. Ja mówię, pani Daniela, ale pada śnieg. Na co ona, żeby wybrnąć z tej sytuacji, mówi tak, lato, ale wyjątkowo zimne w tym roku. Proszę zobaczyć, w jaki sposób próbowała...
Tak. Zazdroszczę. Piękna sprawa. Trzeba się,
wysoki
pani Danielo,
inteligencji
również, tak
wyjściowy,
mi się bardzo podoba.
Więc trzeba... Proszę zobaczyć, w jaki sposób ona z tej sytuacji wybrnęła. Po pierwsze, świadczy to o jej inteligencji, to jest jedna rzecz. Dwa, ona chciała ukryć też swoje zażenowanie. To nie jest tak, że osoby starsze, mówiąc jakieś rzeczy mylne, nie mają świadomości tego, że tak mówią. Mają, gdzieś tam mają. My do końca też tego nie znamy i nie potrafimy do końca powiedzieć. Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, więc też ciężko określić.
W pani praktyce, w pani gabinecie rozgrywają się takie dylematy. Musi pani podejmować pewne decyzje za rodzinę. Często jest tak, że rodzina przychodzi i mówi...
Ja nie mogę podjąć decyzji za rodzinę. Ja mogę im pomóc podjąć decyzję, ale nie mogę podjąć tej decyzji za rodzinę.
A proszę mi powiedzieć, tak bardzo mnie ciekawi to, ile osób jest faktycznie zainteresowanych tych, czy to już opiekunka do domu powinna wkroczyć, czy to już tatę może zawieźć do domu biała dalia. Nie wiem, skąd oni wymyślają takie nazwy, też mnie zawsze to zastanawia.
To
dramatyczne, chociaż może to ja tak myślę, bo może wcale tak nie jest, że to jest coś złego w tej nazwie, ale na przykład, gdzie ojciec będzie miał kolegów, pewien rytm dnia, bezpieczeństwo, czystość, popołudniowe zajęcia, ciepły posiłek,
regularnie
to wszystko.
Ten posiłek, gwarancja,
jeszcze
że,
raz
że
wracam do tego, jeszcze raz powtarzam to po przecinku, bo mam nadzieję, że to wybrzmiało w naszej audycji, ale myślę, że im więcej będziemy powtarzać, to, to tym lepiej. Więc czy dużo jest tego typu ludzi chętnych rozmawiać na te tematy z
panią?
Coraz
więcej. Nie powiem procentowo, ale coraz więcej. Ja mam porównanie, powiedzmy, z ostatnich kilku miesięcy i sprzed paru lat, kiedy jeszcze pracowałam w poradni geriatrycznej, to tych rozmów jest naprawdę coraz więcej. Ludzie są, jesteśmy odważniejsi, ale też i życie wymusza zupełnie inne postrzeżenie tego problemu, postrzeganie tego problemu. Dlatego, że trochę może jest więcej świadomości. Proszę zobaczyć, te domy opieki, naprawdę jest ich coraz więcej. Naprawdę. Ale dlaczego jest ich więcej? Bo jest też większe zapotrzebowanie. Czyli gdzieś ta świadomość wśród pacjentów starszych i ich dzieci jest też coraz większa. Jest też większa ilość osób samotnych. Jest singularyzacja jednak osób starszych. Wśród tych po 70 roku życia jest więcej tych po 80. Tak? Czyli jeżeli weźmiemy wszystkich po 70 roku życia, to ta dominanta po 80 też jest dosyć znaczna. Więc jest coraz większa zapotrzebowanie i dlatego też tych domów jest coraz więcej. Z czegoś to wynika? No wynika to z tego, że ludzie gdzieś szukają takiej pomocy coraz bardziej. Może czasami się wstydząc, może mając wyrzuty sumienia, ale jednak zaczynamy powoli do tego się przyzwyczajać, że to życie wymusza być może taki rodzaj opieki.
To za tydzień porozmawiamy o tym, jak wygląda taki pobyt w placówkach prywatnych, państwowych, ile to kosztuje, co osoba starsza, co seniorzy tam mogą dostać. Dziś rozmawialiśmy, dziś robiłyśmy wstęp, pani doktor, może do tego tematu, bo to jest temat,
To jest temat trudny, naprawdę trudny.
Na kilka audycji.
Tak, bardzo się cieszę.
Bardzo dziękuję. Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra, była gościem państwa. Dzięki bardzo.
Rozmawiała Anna Rębas, a pan Jacek pisze: super audycja, ważne i praktyczne informacje. Brawo, dzięki, a więc zapraszamy panu Jacku.
Czyli
i nie
jest
tylko
potrzeba.
Bardzo pana dziękuję. Jacka, wszystkich państwa. Na spotkanie z panią doktor. Poniedziałek za tydzień po 12.30.